rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Rozpalaj serce me, chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nie gaśnie. Duchu Święty, oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Oświecaj serce me. Duchu Święty, oświecaj serce me. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie, bo Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie. Duchu Święty, uwalniaj serce me.
Przezywamy światła Ducha Świętego na ten czas, który przed nami. Przezywamy tego światła Ducha Świętego również dla maturzystów, którzy za 24 minuty rozpoczną swój kolejny egzamin. Wszelkich Bożych łask dla wszystkich zdających, dla również i całych komisji. Polecamy w naszej modlitwie właśnie tych wszystkich, którzy ten egzamin zdają. Pamiętajmy również w tych naszych modlitewnych westchnieniach. Upraszamy Ducha Świętego dla każdego spośród nas na to, abyśmy potrafili nie tylko pochylić się nad tymi katechezami, które są naszym udziałem, ale przede wszystkim, aby następnie to, nad czym się pochylamy, aby stawało się udziałem naszego życia, bo to jest cel naszych spotkań. Chcemy wzrastać w świadomości naszej wiary, również i chcemy wzrastać w tym wszystkim, co wypływa z tejże świadomości. Bo można być świadomym, a to życie może płynąć zupełnie inaczej. Chcemy sklejać te dwie rzeczywistości. Świadomość z praktyką naszego życia. I tutaj tym z pewnością takim spoiwem, które w niezwykły sposób pomaga nam te dwie rzeczywistości łączyć, jest właśnie Duch Święty. Dlatego też przyjdź, Duchu Święty, prowadź nas. sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy w rozdziale pierwszym kolejnego z kolejnej z części katechizmu dotyczącej tym razem 10 przykazań. To dział drugi. Już za nami katechezy początkowe związane właśnie z dekalogiem, umiejscowieniem dekalogu w Piśmie Świętym, dekalogów w ogóle w tradycji Kościoła, jedności dekalogu, dekalogu i prawa naturalnego, jak tutaj to odniesienie ma się do siebie. Następnie przeszliśmy do poszczególnych przykazań i rozpoczęliśmy pierwsze przykazanie. I tutaj takie trzy aspekty, które są związane z tym pierwszym przykazaniem dekalogu, są związane z wiarą, nadzieją i miłością. Wczoraj mówiliśmy o wierze. Ksiądz Mariusz rozważał to zagadnienie, bo to pierwsze przykazanie właśnie obejmuje te trzy rzeczywistości, trzy cnoty. Wiara, nadzieja i miłość. Ta relacja istnienia wszystkich jest jakże relacją związaną z Panem Bogiem. Właśnie wiara, nadzieja, miłość. Wiara, kto mówi o Bogu, mówi w istocie o kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. I wynika to stąd, że powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. Nadzieja? I jest On wszechmocny, łaskawy, czyniący dobro. Któż mógłby nie pokładać w Nim całej swojej nadziei? Miłość z kolei? Któż mógłby nie miłować Boga, rozważając skarby dobroci, skarby miłości, których nam udzielił i udziela w nieskończoność każdego dnia, wciąż na nowo? Dlatego też właśnie w kontekście tych trzech cnót rozważamy to pierwsze przykazanie dekalogu. Nadzieja, oprócz wiary, ona jest kolejnym zobowiązaniem, o którym przypomina nam to pierwsze przykazanie. Nadzieja pokładana w Bogu, co ważne. Nadzieja ma silny związek z wiarą, z miłością. Człowiek wierzący w Pana Boga i kochający Go ufa, że będzie mógł żyć tak, jak tego pragnie Jego Ojciec Niebieski i spotka się z Nim na zawsze w niebie. Nadzieja jest tęsknotą za Bogiem, za spotkaniem z Nim. Nadzieja nie niszczy ani poczucia swojej słabości, ani grzeszności, nie niszczy tejże nadziei to doświadczenie w naszym życiu. Człowiek jakże często ma tę świadomość swojej niewystarczalności. A dlaczego nie niszczy? Bo mam swoją ufność, swoje przekonanie, że dobry, potężny Ojciec Niebieski chce i potrafi nam skutecznie pomóc w dojściu do zbawienia. Nadzieja pojawia się w pokornym, słabym człowieku, który głęboko wierzy w miłość, w miłosierdzie i w potęgę Boga. Taki człowiek ufa, że pomimo swojej słabości, z pomocą Stwórcy odpowie na Jego zbawcze wezwanie i dojdzie do Niego wieczności. Pomimo swoich słabości, swoich ułomności, swoich wad, pracując nieustannie nad nimi, pokładając właśnie ufność w Bogu. Mając nadzieję, człowiek ufa, że Bóg go wesprze swoją wszechmocą i że pomoże mu żyć według dekalogu i osiągnąć zbawienie. Taki człowiek przypomina takie małe dziecko, które dopiero co zaczyna chodzić. Kiedy chce ono dojść do drugiego końca pokoju, bo coś mu się tam spodobało, podnosi się na swoich słabych nóżkach i takie robi nieudolne kroki. Pomimo swojej słabości ma odwagę to robić, gdyż ufa, że za nim stoi mama lub tata i gotowi są swoimi ramionami podeprzeć je, aby się nie przewróciło i nie zrobiło sobie krzywdy. czując opiekę, czując miłość rodziców, dziecko, choć słabe, choć jakże czyniące te pierwsze kroki, takie bardzo nieporadne, ufnie idzie do swojego upragnionego celu na tym drugim końcu pokoju. Jakże w tym obrazie człowiek słaby, ale ufający odnajduje również i samego siebie. Ale są także pewne sprawy, które wykraczają przeciwko nadziei. I to pierwsze przykazanie uwrażliwia, abyśmy byli czujni na grzechy przeciwko nadziei. Tymi grzechami są zuchwała nadzieja, jest rozpacz, ale jest i również dążenie w życiu wyłącznie do takich ziemskich celów. Nadzieja skłania człowieka do podążania na wieczne spotkanie z umiłowanym Ojcem. Z nadziei wypływa przekonanie, że pomimo słabości można dojść do Jego domu, gdzie są przygotowane mieszkania dla każdego człowieka. To przekonanie nie jest jednak zuchwałą i grzeszną ufnością, na której niebezpieczeństwo zwraca uwagę katechizm w punkcie 2092. Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności, czytamy w katechizmie. Albo człowiek przecenia swoje zdolności, mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka, albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu, mając nadzieję na otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi. Koniec cytatu. Zuchwała nadzieja. I te dwa jej oblicza. Kolejnym grzechem przeciwko nadziei jest rozpacz. Jej źródłem może być brak wiary w potęgę Boga i mogącą nam pomóc Jego miłość. Do rozpaczy może też doprowadzić człowieka i jego pycha. Nie chcę bowiem zwrócić się do Boga z prośbą o przebaczenie. Pycha ukazuje taką prośbę człowiekowi jako coś poniżającego, coś niegodnego. Aby usprawiedliwić swoją wypływającą z pychy postawę, tłumaczą sobie, że dla niego nie ma już przebaczenia, że Bóg mu nie przebaczy. A więc nie musi żałować ze swoje grzechy, nie musi prosić go o okazanie miłosierdzia, nie musi wyznawać swoich grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Wypływająca z rozpaczy, pycha z rozpaczy, jest w pewnym sensie karykaturą pokory. Bo pokorny człowiek jest przeświadczony, że nie zasługuje na Boże przebaczenie, jednak pomimo tego wierzy w miłosierdzie Boże i szuka go, tak jak celnik z przypowieści Jezusa, który w poczuciu swojej niegodności nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Ogarnięty pychą człowiek mówi: nie ma dla mnie przebaczenia. Jakże przychodzi od razu na myśl postawa Judasza, który zdradził i który nie wierzył, że Bóg jest w stanie przebaczyć mu. Nie ma dla mnie przebaczenia. Tych słów jednak nie podsuwa pokora, lecz silna niechęć do prośby o przebaczenie, do autentycznego nawrócenia się, do sakramentu pokuty, swoją rozpacz, jakże niejednokrotnie poprzez taką postawę człowiek znieważa Boga, gdyż Jemu, który jest samą dobrocią, który jest samą miłością, to właśnie Jemu poprzez taką postawę mówi: jesteś okrutny, zły, mściwy, dlatego nie idę do Ciebie. Kolejny z przykładów grzechu przeciwko nadziei, oprócz zuchwałej nadziei, oprócz rozpaczy, jest również dążenie tylko do celów ziemskich. Często można spotkać się z takim życiem, które nie ujawnia wyraźnie nadużywania Bożego miłosierdzia, ani rozpaczy. Brak natomiast jasnego i wyraźnego dążenia do celu ostatecznego. Kiedy rano wstajemy, kiedy przebudzimy się, kiedy czynimy znak krzyża, kiedy dziękujemy za tę noc, która za nami, to właśnie powinniśmy sobie tak wzbudzić tę świadomość. Gdzie ja zmierzam? Gdzie jest cel mojego życia? Taka świadomość jakże ustawia nam ten dzień, jakże ustawia nam również nasze decyzje, nasze wybory. Celem moich zmagań, mojego wstawania, mojego trudzenia się jest Królestwo Niebieskie i jest życie wieczne. Jakże, gdybyśmy z taką świadomością wędrowali przez naszą codzienność, inaczej by wyglądały nasze decyzje i wybory. I warto sobie u początku dnia o tym przypomnieć, a na zakończenie podsumować, jak ta droga, którą pokonaliśmy w tym konkretnym dniu, przybliżyła nas lub nie do realizacji tego celu. Jest wiele osób, które jednak nie zwracają na ten cel uwagi. Zanikanie pragnienia na spotkania z Bogiem, u tego, kto zniszczył sobie dar przyjaźni z Nim, tęsknota za kimś, rodzi się z miłości. Zwróćmy na to uwagę. Jeśli ktoś kocha Boga i głęboko przyjaźni się z Nim, ten w taki sposób kształtuje swoje życie na ziemi, żeby spotkać się z Nim w wieczności. Autentyczna przyjaźń łączy się z tęsknotą za spotkaniem z przyjacielem. W kim nie ma postawy przyjaźni wobec Boga, w tym też nie ma tęsknoty za Nim, ani pragnienia spotkania się z Nim. Często powodem zapominania o wieczności jest przywiązanie do tu i teraz, do tego, co nas otacza, do tego, co materialne, do tego, co jest takim naszym pragnieniem, ale w tym wymiarze ludzkim, takim przyziemnym. I to jakoś zasłania nam perspektywę życia wiecznego, co gorzej, perspektywę niekiedy przyjaźni z Bogiem, tęsknoty za Nim, miłości względem Niego. Chciwy człowiek tak skwapliwie zabiega o zdobycie bogactw, jak gdyby mogły mu one zapełnić wieczne szczęście. Do pieniędzy człowiek gotów jest nieraz wyrzec się Boga, zrezygnować z przyjaźni z Nim. A to są rzeczywistości jakże błahe, banalne w zestawieniu z wiecznością. Kto całe życie spędza na używaniu, ten nie jest skłonny przejmować się czekającym go spotkaniem z Panem. Pragnienie doznawania przyjemności ziemskich sprawia, że odsuwa on od siebie niepokojące go myśli o śmierci, o tym, po co niej nieuchronnie nastąpi. Człowiek taki nie odpowiada na wezwanie Chrystusa: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy tę drogę znają. Pociągany przez bogactwo, przez przyjemność człowiek woli nie myśleć o tym, że jego doczesne życie skończy się któregoś dnia. Odsuwa od siebie myśl, że jest powołany do życia, do spotkania z Bogiem. Jakże ciężko niejednokrotnie przyjąć mu tę świadomość. Człowiek przywiązany do bogactw, do przyjemności, przypomina Ezawa, który za miskę soczewicy zrzekł się przywileju pierworodztwa i błogosławieństwa Ojca. Zwróćmy na to uwagę. Nie bądźmy takimi Ezawami, którzy za miskę soczewicy oddajemy bezcenny skarb. Idąc dalej w naszych rozważaniach, zwróćmy uwagę również na miłość do Boga. Pierwszeństwo Bogu daje w swoim życiu ten, kto nie tylko w Niego wierzy i w Nim pokłada nadzieję, lecz przede wszystkim ten, kto kocha Go ponad wszystko. I to jest to nawiązanie do tego początku naszej katechezy. Można mówić, że się kocha, że ktoś jest najważniejszy, ale życiem tego nie pokazywać. A miłość wyraża się w czynie, w konkrecie. To jest konkret. Miłość, podobnie jak wiara i nadzieja, stanowi fundament przyjaźni z Panem Bogiem. Nie można przyjaźnić się z Bogiem, gdy się Go nie kocha. Jeśli się kocha jakąś osobę, wypełnia się wszystkie jej rozsądne życzenia. Kto zatem miłuje Boga, ten będzie zawsze starał się wypełniać Jego pragnienia, gdyż one zawsze są wyrazem Jego nieskończonej miłości i mądrości. Pan Bóg pragnie tylko zbawienia każdego człowieka, chce szczęścia dla ludzkości i doprowadzenia wszystkich do powszechnej odnowy. Miłość człowieka do Boga ujawnia się w takim ciągłym wypełnianiu Jego woli, wyrażanej przede wszystkim w przykazaniach dekalogu, w nowym przykazaniu. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, mówi Pan Jezus. W Ewangelii według świętego Jana mamy te słowa. Miłość to postępowanie według zasad Ewangelii. Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Przykazania Boże, nauka Jezusa Chrystusa ukazuje nam drogę postępowania, która prowadzi do wiecznego szczęścia. Wola Boża ujawnia się nam też w głosie sumienia, w znamieniach Ducha Świętego, w różnych okolicznościach życia i w znakach czasu. Jakże wielu spośród nas, każdy człowiek pragnie być szczęśliwy. To jest naturalne, to jest jakże oczywiste. I tutaj tego szczęścia jakże poszukujemy. Całe życie szukamy tego szczęścia. Goethe powiedział, że w wieku 70 kilku lat, gdyby uzbierać całe szczęście, którego zaznał, to nie byłoby nawet 4 tygodni. Gdzie to szczęście jest, które szukamy, którego pragniemy, a którego czasem nie odnajdujemy? W czym pokładamy, w czym upatrujemy tego szczęścia? To jest to pytanie, które warto sobie stawiać nieustannie. I tutaj z odpowiedzią na to pytanie przychodzi nam dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, która, udając się na cmentarz, przed chwilą mówiliśmy o przemijalności naszego życia, tak modliła się w sercu za zmarłe siostry. I tak pyta się jej w sercu, co mogę uczynić, aby pomóc wam, którzy jesteście już po drugiej stronie śmierci i życie wieczne jest waszym udziałem. I wtedy usłyszała głos: realizuj wolę Bożą, bo my tu jesteśmy na tyle szczęśliwi, na ile w życiu realizowaliśmy wolę Bożą. To jest klucz do szczęścia. Realizować w codzienności swojego życia wolę Bożą jako żona, mąż, mama, tata, jako osoba, która realizuje takie czy inne powołanie. W tych okolicznościach, w których się znajdujemy, realizować wolę Bożą. A wola Boża ujawnia się nam w głosie sumienia, w natchnieniach Ducha Świętego. Również w tych okolicznościach życia i znakach czasu. Kto prawdziwie kocha, ten naśladuje Maryję, służebnicę poddaną w miłości Bogu i wypełniającą Jego wolę. Niestety, jako wolna istota człowiek jest zdolny do odrzucenia wskazań Bożych, by zgodnie z własnym upodobaniem tworzyć swoje prawa, być kowalem swojej przyszłości. Najczęstszym powodem pogardzania wolą Bożą jest pycha. Ja wiem lepiej. Boże, ja wiem lepiej. Człowiek pyszny bowiem nie potrafi pogodzić się z myślą, że ktoś inny wie coś lepiej od niego. Zarozumiała osoba nie stosuje się do żadnych rad, do żadnych uwag, do żadnych wskazówek. Jest po prostu nieprzemakalna na te rzeczywistości. Ja wiem najlepiej. Pycha doprowadza nieraz nawet do pogardzania przykazaniami Bożymi. To staroświeckie, to staromodne, to w ogóle nie przystoi do współczesności. Prowadzi do odrzucania nauki Chrystusa, do nieliczenia się z prawami natury. Czy nie doświadczamy tego dzisiaj? Nieliczenia się z prawami natury? Chociażby kwestia płci, mężczyzna, kobieta. Opisany w Księdze Rodzaju upadek pierwszych rodziców ukazuje powiązanie wzrostu pychy z pogardą dla spraw Bożych oraz z tendencją do rządzenia się własnymi prawami. I tak u pierwszych rodziców pojawiła się myśl, czyż nie możemy być równi Bogu i ustanowić samodzielnie, co jest dobre, a co złe? Czy nie jesteśmy tak mądrzy jak Bóg, by wyznaczyć sobie naszą drogę do szczęścia? Jakże Bóg może wiedzieć lepiej od nas, co dla nas jest dobre? W sercu pierwszego człowieka zrodziło się przekonanie, które nie omija i nas, że nie ma ponad nim nikogo większego i mądrzejszego. Jakże to przekonanie dotyczy niejednego człowieka. Pycha wdarła się do wnętrza pierwotnego człowieka. Wraz z nią pojawiła się nieufność do Boga, do Jego rad, do Jego nakazów. Niepraktyczne, może nawet bezsensowne wydały się pierwszym rodzicom Boże wskazania. Zaczęli myśleć, że Bóg nie ma już nic do powiedzenia, ponieważ sami znaleźli najwłaściwszą drogę do potęgi, do wielkości. Pierwszym istotnym doświadczeniem w tym względzie odwrócenia się od Boga była właśnie pycha. Ogarniętym pychą wydało się, że znaleźli najskuteczniejszą receptę na to, by stać się bogami. Sądząc, że pozwoli już to im dojść do szczęścia. Ten opis upadku pierwszych rodziców obrazowo przedstawia nam to, co może się dokonać we wnętrzu każdego człowieka ogarniętego pychą. Najpierw pojawia się u takiej osoby przekonanie o swojej wyjątkowości, o przeświadczeniu temu towarzyszy mniemanie, że wie wszystko najlepiej, że przynajmniej w pewnych dziedzinach nikt, nawet sam Bóg, nie ma jej nic do powiedzenia, absolutnie. Człowiek pyszny trwa w przekonaniu, że tylko on wie najlepiej, jak ma postępować, aby być kimś wielkim, wraz z przeświadczeniem o swojej bardzo dobrej ocenie tego, co należy czynić, a czego zaniechać, pojawia się niechęć do przykazań Bożych, do przykazań kościelnych. W mniemaniu bowiem jednostki przeświadczonej o swojej dobrej umiejętności ustalania dla siebie norm postępowania, wszystkie rady i nakazy pochodząc od innych, a nawet od Boga, nie są tak życiowe, ani tak praktyczne, ani tak pozytywne, pożyteczne, jak te, które sama sobie ustaliła. odchodząc od przykazań Bożych, człowiek tworzy sobie swoisty kodeks postępowania. Zawiera on wskazania, jak należy postępować, aby osiągnąć w życiu szczęście, wielkość, powodzenie, sławę. Chrystus pouczył nas, że jedyną drogą wiodącą do prawdziwej wielkości, do wiecznego szczęścia, jest bezinteresowna i ofiarna służba Bogu i człowiekowi. Pycha jednak podważa prawdziwość tego pouczenia i skłania człowieka do szukania innego niż przez wskazane rzeczywistości szczęścia. Jakże możemy tego doświadczać i obserwować to w naszej codzienności? Konsekwencje stosowania w życiu własnych recept, tych recept na szczęście, bywają tragiczne. Człowiek bowiem nie osiąga spodziewanego szczęścia ani upragnionej wielkości, lecz niszczy swoje człowieczeństwo. Zamyka się w swoim egoizmie. Zamiast upragnionego szczęścia, które miała mu zapewnić sława, podziw, otoczenia, władza, przyjemności, rozrywka, komfort życiowy, człowieka ogarnia nuda, poczucie bezsensu, pustka, zniechęcenie, gorycz. Zamiast szczęścia odczuwa ciągły niedosyt, o czym wspomina ksiądz Michał Kaszkowski. Ponadto zamiast upragnionej jej wolności, której człowiek szuka na drodze odrzucenia Bożych przykazań, pojawia się wewnętrzne zniewolenie przez egoistyczne skłonności. Czyli człowiek staje się niewolnikiem. To, co miało mu dać wolność, szczęście, sprawia, że został zamknięty w klatce. Jakże to wielki paradoks. Odrzucający wskazaną przez Chrystusa drogę pokornej miłości i służby, człowiek staje się niewolnikiem swoich egoizmów. I to zniewolenie jest tak silne, że człowiek może za świętym Pawłem powiedzieć: jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Im częściej człowiek odchodzi od przykazań Bożych, tym trudniej jest mu do nich wracać, gdyż staje się niewolnikiem swoich egoistycznych pragnień.